Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria, ale witam przede wszystkim rolników, którzy są z nami w czasie tej audycji. Proszę Państwa, dzisiaj dzień, który jest obfity w wiele wydarzeń. Dzień papieski, z którym związani jesteśmy poprzez osobę Ojca Świętego Jana Pawła II, błogosławionego Jana Pawła II, którzy czekamy na jego kanonizację i przygotowujemy się już duchowo do tej kanonizacji. Ale przede wszystkim pamiętamy Ojca Świętego z jego nauczania, szczególnie do rolników. I w tym dniu dzisiejszym chciałbym przypomnieć dwa takie przesłania, które Ojciec Święty zostawił rolnikom. Jeden z Niepokalanowa, złodobrym zwyciężaj, a drugie z Tarnowa. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. I być może na ten okres przygotowywania się do kanonizacji Jana Pawła II zastanowimy się, na ile to, co pozostawił nam, a szczególnie w swoim testamencie. Proszę was, abyście to całe dziedzictwo, które mu na imię Polska przenieśli, przechowali. Abyśmy przez ten okres czasu zastanowili się, co w nas pozostało, a jeżeli mało, to są audycje związane z nauczaniem Ojca Świętego w Radiu Maryja. Korzystajmy z tego i przygotujmy się tak, żeby to przesłanie Ojca Świętego było dla nas bardzo ważne i wskazujące nam to, że nasze powołanie to jest służyć Bogu, Ojczyźnie i ludziom. Proszę Państwa, dzisiaj mieliśmy mówić o tematach bardzo typowo rolniczych, ale tak jakoś się stało, że ci, którzy mieli przyjechać, zachorowali, nie mogą, mają problemy. I tak Matka Boża jakoś podyktowała, że osoba, na której mi bardzo zależało, gdyż były sprawy związane z księdzem kardynałem prymasem Wyszyńskim przez nas wszystkich tak bardzo pielęgnowane. I chcieliśmy audycję o nich. Jest dzisiaj tutaj pani profesor Krystyna Czubak, którą serdecznie witam.
Witam Boże. Też bardzo serdecznie i pana redaktora, i wszystkich obsługujących radio, i wszystkich, którzy będą nas słuchać.
Pani profesor, ksiądz prymas Wyszyński mentalności polskich rolników ma swoje miejsce, jest obecny. Przesłanie, które nam zostawił ksiądz prymas Wyszyński, ciągle jest aktualne i konieczne do realizacji. Już nie będę mówił o ślubach, ale o tych jego wystąpieniach przede wszystkim do rolników.
Ja myślę, że warto tutaj powiedzieć to, co Ojciec Święty Jan Paweł powiedział o nim, że nie byłoby na stolicy Piotrowej papieża Polaka, gdyby nie ty, gdyby nie twoje doświadczenie Kościoła i twoje doświadczenie więzienia i twoje doświadczenie Polski. To troszkę parafrazuję, ale Ojciec Święty o księdzu prymasie to powiedział. Można powiedzieć, że był też w jakimś sensie uczniem księdza prymasa w tej nauce o Polsce. Dlatego, że był wielką osobowością, ale o 20 lat młodszy, więc zawsze jakoś słuchał, co mówi wielki prymas tysiąclecia, bo tak go też nazwał. I sądzę, że ksiądz prymas był obok Ojca Świętego jednym z największych ludzi naszych czasów, może właśnie największy po papieżu Polaku. Różnie ludzie oceniają, ale największy duchem i patriota, i ten, kto kochał człowieka i kochał Polskę. Mówił też, że po Bogu Polska jest najważniejsza. Kocham po Bogu Polskę najwięcej, że jest to więcej niż własne serce. Taka miłość. A Polska dla niego to wszystko, co po prostu jest naszym dziedzictwem. Tym naszym dziedzictwem sam syn ziemi mazowszańskiej, bo urodzony z Uzeli, sam syn wprawdzie nie rolnika, bo ojciec był organistą, ale z rolnictwem się zetknął w całe swoje prawie życie, bo i nie tylko to, że widział pracę na wsi, ale też cenił, umiał pracować. Myślę, że przede wszystkim był człowiekiem, który doceniał pracę rolnika, który doceniał to, że praca rolnika jest w Polsce wielką służbą i wielkim dobrodziejstwem dla wszystkich Polaków. Dlaczego? No bo bez rolnictwa byśmy się sami nie wyżywili, bo bez rolnictwa, jak często podkreślał, byśmy się nie obronili, bo był wielkim miłośnikiem polskiej ziemi. I pamiętam, jeszcze jako studentka, pamiętam księdza prymasa, którym mówił, że chłopi Rejmonda to jego najważniejsze powieść i nad Boryną sam się rozczulał, nad też, prawda, nad losem chłopskim bardzo często rozczulał się nie tylko nad literaturą, ale ta literatura leżała na jego stole, na jego biurku i wracał do tej pięknej literatury chłopów, Rejmonta, i mówił o tym z największym zapałem i z największą miłością. I to było takie, powiem, no, niezwykłe. Nas wszystkich, do których mówił, uczył tej takiej miłości prawdziwej. Miłości, która nie udaje, że praca rolnika jest ważna, bo sama doświadcza, bo sama wie. I ksiądz prymas właśnie był tego typu człowiekiem, który te doświadczenia jakoś w sobie nosił i je przekazywał przy wszystkich okazjach, jakiekolwiek były. Z rolnikami się spotykał, można powiedzieć, że był za pan brat. Mówiono o nim książę kościoła, a był to człowiek bardzo zwyczajny, bardzo serdeczny. Mogę państwu powiedzieć tak, prawda, już nie wcale nie anegdotycznie, tylko pamiętam to doświadczenie, kiedy pojechał w góry, do tam jeździł na Bachledówkę koło Zakopanego, do Czerwiennego, i kiedyś w tamtym czasie też byłam na wakacjach, byliśmy zaproszeni, różni ludzie tam byli zaproszeni, ale Instytut Księdza Prymasa, studentki, byliśmy tam zaproszeni na wakacje. I wtedy ksiądz prymas sobie chodził, dumał, patrzył, ale ja kiedyś weszłam dalej od Bachledówki, która była domem księży ojców Paulinów, i tak idę przez te pola góralskie i nagle patrzę, ksiądz prymas wtedy chodził w takim długim, białym płaszczu, takim zapinanym, no takim sobie, prawda, płóciennym płaszczu, bo było gorąco, lato, i patrzę, ksiądz prymas kosi. I stanęłam jak wryta i mówię, bo tak mówiliśmy o księdzu prymasie, ojcze, ojciec z kosą, a górale patrzą, kto? Ja mówię, no ksiądz prymas. A myśmy myśleli, że to kapelan księdza prymasa, i dlategośmy pozwolili. Nie znali jeszcze wtedy księdza prymasa. A ojciec ksiądz prymas powiedział, ja umiem kosić, ja właściwie pracę na roli znam dobrze, chociaż nie kosiłem specjalnie, ale zawsze lubię nawet w swoim ogrodzie coś zrobić. Więc to było dla wszystkich górali takie wielkie doświadczenie. No i takie spotkanie osobiste. Kochał te spotkania. Wiem, że zawsze zapraszał właśnie tych górali, jak na wakacjach. Ja szczególnie te wakacje pamiętam na Bachledówce, ale też na Fiszorze, nad Bugiem. Tam też był, u sióstr był z kolei, ale też przychodzili rolnicy i zawsze miał im wiele do powiedzenia. I zawsze mówił, trzymaj się bracie, trzymaj, to wiem, że to praca trudna, ale praca ważna, że bez tej pracy co byśmy bez ciebie zrobili? Jeść byśmy nie mieli co? Polski by już dawno bez ciebie nie było. I to była taka jego serdeczna zwyczajność wobec tych, z którymi pracował, wobec ludzi, wobec ich pracy, z ogromnym szacunkiem dla ich godności, z ogromnym. Tego nas uczył.
Szacunek dla godności rolnika, ale też wynikający on z wielkiego przywiązania, z wielkiej miłości do ziemi, bo
tak.
W wielu swoich wystąpieniach ksiądz prymas nawiązywał do właśnie ziemi, do tego, że ona powinna być w rękach
Polaków i że powinna być, dawał wiele przykładów, no Wawrzyniaka zawsze właśnie z rozczuleniem mówił, że jak to byli tacy, którzy umieli to jakoś zaszczepić wszystkim i byli tacy rolnicy, którzy to też umieli docenić, że ziemia powinna być w rękach polskich. No dlaczego? Prosta sprawa. Dlatego, że to powtarzał. Tyle wolności, ile własności. Że jeżeli nie jesteśmy u siebie dziedzicami, to znaczy ktoś nas wydziedziczył, to już nie należy do nas. I dlatego ta ziemia była dla niego no, czymś bardzo, bardzo zasadniczym, żeby ona była i pielęgnowana, i obsłużona, jak mówił. Mówił, że ziemia powinna być pielęgnowana i obsłużona. I jak jechał czasem przez jakieś takie długie obszary ziemi i mówił nieuprawione, nie ma gospodarza. To bardzo złe dla Polski. Też powtarzał to również rządzącym, że jak ziemia leży nieuprawiona, to Polsce szkodzi. Kiedyś pamiętam też, że powiedział, że gdyby miał zrobić plan gospodarczy dla Polski, pamiętam to z jego wypowiedzi, to by powiedział, że Polska stoi rolnictwem. Że rolnictwo jest dla naszego kraju najważniejsze, dlatego że ono jest tutaj potencjalne dla naszego rozwoju, że my możemy przez rolnictwo bardzo dużo zyskać i bardzo dużo zrobić i być szanowani w całej Europie, jako, bo mamy dobrą ziemię, bo mamy ziemię niezniszczoną, bo mamy ziemię wciąż taką, prawda, zdrową ziemię. To powtarzał wiele razy ksiądz prymas.
Pani profesor, rozumiem, że czas nam się powolutku kończy, ale Instytut pracuje, współpracuje na pewno w sprawie beatyfikacji
księdza
prymasa. Czy już coś więcej wiadomo, bo wszyscy tak bardzo się martwimy, że ten proces tak dosyć długo trwa.
Ksiądz prymas by się nie martwił. Proces trwa tyle zawsze, ile Pan Bóg to sobie zaplanuje, bo przecież nie ma nic przypadkowego w takich sytuacjach. Natomiast proces jest ukończony i poszedł do Rzymu i jeszcze wiadomo o tym, że też, że cud jest przez jego przyczynę, że jest zbadany, że w diecezji szczecińskiej u księdza arcybiskupa Dzięgi tam był ten postulator i ten badający proces, że to wszystko już jest ukończone i no, myślę, że tutaj wiele jest oczekiwania i dobrego oczekiwania i dzięki Bogu, że czekamy, bo by się bardzo, powiemy, na te trudne czasy i dla rolnictwa, i dla Polski przydał jako następny święty nasz. I pewnie tak będzie za chwilę, ale jeszcze troszkę pewnie Pan Bóg nam każe czekać i w stosownej chwili prymas wyjdzie na ołtarze bo, i się modlić. O tak, tak. Tak, panie redaktorze, i się modlić. Tak.
Pani profesor, Instytut bardzo intensywnie pracuje. Są nawet pozycje dotyczące właśnie zagron chłopskiej ziemi przez księdza prymasa mówione
tak,
i wydane.
Specjalnie, tak.
Czekamy na jedną rzecz, jeżeli mogę coś tak. poprosić o coś, aby się udało może nagrania z wystąpień do rolników. Już na taśmach.
Ja powiem, że ja osobiście tutaj żadnych przyrzeczeń złożyć nie mogę, bo ja się tym bezpośrednio nie zajmuję i nie wiem, jakie są możliwości. Natomiast owszem, jeżeli będą jakieś nagrania, dam wiadomość przez Instytut Księdza Prymasa, który nad tym pracuje, bo ja osobiście jestem, prawda, związana z pracą na uczelni, na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, no i tutaj w Toruniu ze szkołą. beatyfikacji księdza prymasa i w tym przygotowywaniu uczestniczę raczej modlitwą niż pracami takimi na bieżąco. Czasem piszę artykuły, owszem, piszę artykuły na ten temat, ale to wszystko, co mogę. I jeżeli będę mogła jakoś, prawda, tutaj pomóc, to jestem gotowa już o tym pamiętać.
Bardzo dziękuję. Jeszcze raz bardzo dziękuję pani za udział w audycji.
Bardzo się cieszę.
Zapraszam na kiedyś, może kiedy na dłuższy będzie możliwość. Natomiast dzisiaj macie Wielki Dzień Fatimski, także rozmowy niedokończone dotyczące
tak,
właśnie
bo Ojciec Święty zaprosił na takie spotkanie w cały świat. No i chcemy się w to włączyć, bo Matka Boska, tutaj też stoi Matka Boska, prawda, Fatimska, i nas zaprasza, że niepokalane serce jej czeka na naszą pomoc, bo bez naszej woli nic się w świecie nie zmieni. I dlatego się też cieszymy. Ja się cieszę z tego spotkania. Dziękuję, że pan redaktor był łaskaw mnie tutaj zaprosić do rolników. I wszystkich bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Muszę powiedzieć, że na rolnictwie się sama mało znam, bo wszystko, co robiłam, to ogródek podlewałam. Natomiast z wielkim szacunkiem myślę o wszystkim, co pochodzi z rolnictwa, i mam przyjaciół rolników, z którymi się bardzo dobrze rozumiem.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Pozdrawiam panią. Również pozdrowienia od pani Łabonarskiej, z którą również mieliśmy okazję rozmawiać. Też będzie dzisiaj wieczorem.
Będzie wieczorem.
Szczęść Boże.
Szczęść
bardzo,
Boże. Serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego, co najlepsze.
Kiedy stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię, swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mógł. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię, swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mógł.
Proszę Państwa, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję pani profesor Krystynie Szubie za to, że znalazła chwilę czasu, aby pobyć z nami. To jest dla nas wielka radość. Natomiast dzisiejszym tematem miały być ważne wydarzenia związane z rolnictwem, szczególnie sprawa związana z używaniem mączek kostnych do hodowli zwierząt, jak również i ustawy, która jest procedowana w Sejmie. Dlatego poprosiłem o wypowiedź na ten temat pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, posła, którego serdecznie witam na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam.
Proszę Państwa, ta audycja będzie audycją mającą taki charakter aktualności, dlatego że jestem sam w studiu, no przykro mi bardzo, tak się złożyło. Natomiast wiele spraw ważnych w Sejmie się działo. Może najpierw zacznijmy od sprawy związanej z ustawą. Panie pośle, niektórzy rolnicy mówią, że w zasadzie to urzędnicy Unii Europejskiej wymyślili ten sposób hodowli, żywienia zwierząt, gdyż uważają, że ludzie powinni odżywiać się nie poprzez zwierzęta hodowlane na mięsie, na białku mięsnym, tylko na białku zmodyfikowanej soi.
Nie, sprawa jest absolutnie bardziej złożona. Przede wszystkim przypomnę, że w Europie wprowadzono zakaz skarmiania mączek mięsno-kostnych, czyli produktów odpadowych z produkcji zwierzęcej, po tym, kiedy doszło do drastycznej patologii skarmiania produktów pochodzenia mięsnego przez przeżuwacze, przez bydło. To doprowadziło do rozwoju chorób BSE, tak zwanej choroby szalonych krów. I wtedy ten zakaz racjonalny. Natomiast to jest wydarzenie sprzed kilku lat. W tej chwili w Europie przypadków BSE praktycznie się nie spotyka i poszczególne kraje łagodzą wymagania związane z kontrolami uboju zwierząt pod kątem BSE. Dlatego tym bardziej dziwi, że rząd polski, biorąc pod uwagę również fakt, że Europa traci ogromne ilości bardzo wartościowego białka zwierzęcego, które mogłoby być źródłem białka w paszach dla zwierząt. Oczywiście przy skarmianiu tak zwanym krzyżowym, czyli nie może jeden gatunek zjadać mączki mięsno-kostnej pochodzącej z tego gatunku. No przecież to jest absolutną głupotą i niedopuszczalne, by stosować kanibalizm, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby drób mógł w paszach zawierać, pasze dla drobiu mogły zawierać mączki mięsno-kostne pochodzenia z trzody chlewnej i odwrotnie. Więc kiedy w Europie pewne procedury się łagodzi, że Polski zgłosił do Sejmu ustawę o ochronie zdrowia zwierząt i zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych, która w sposób bardzo radykalny, o wiele bardziej radykalny niż do tej pory, chce karać rolników, którzy zgłosiliby się skarmiania mączek mięsno-kostnych. Ja zdaję sobie sprawę, że dopóki ten zakaz obowiązuje, skarmiania nie wolno realizować i nigdy bym nie mówił niczego innego. Chociaż wydaje mi się, że polski minister rolnictwa, zamiast walczyć w Unii Europejskiej o przywrócenie skarmiania mączek, niewiele w tej materii robi. Natomiast zyskują na tym lobby importerów soi z Ameryki. Ja przypomnę, że Polska rocznie, polscy rolnicy wydają 4 do 4,5 miliarda złotych na zakup amerykańskiej soi, którą można by zastąpić w dużej mierze produktami białkowymi uprawianymi w Polsce, jak już tymi mączkami mięsno-kostnymi, byłoby to logiczne. Rząd chce wprowadzić ustawę, która daje ogromne uprawnienia lekarzom weterynarii, inspekcji weterynaryjnej, powiatowemu lekarzowi weterynarii, który w przypadku stwierdzenia, że rolnik posiada u siebie w gospodarstwie, czyli daje domniemanie, że skarmia zwierzęta mączki mięsno-kostne, kara może wynieść do 105 tysięcy złotych. To może być dla wielu gospodarstw po prostu gwóźdź do trumny. Jest to o tyle również dziwne, że nie ma żadnych wariantów, które by mogły pozwolić rolnikowi się bronić. Na przykład, jeżeli rolnik nawet nieświadomie kupiłby paszę, w której ktoś wykorzystał mączki mięsno-kostne, to będzie karany również rolnik. A przypomnę, że nad produkcją pasz pełną kontrolę sprawują powiatowe inspektoraty weterynarii, które biorą za to również spore pieniądze. Więc nie inspekcja, nie producent pasz, tylko rolnik będzie dotkliwie ukarany karą, również wybiciem całego stada, zabiciem całego stada zwierząt bez odszkodowań, bez żadnych gratyfikacji. To jest też nielogiczne w tym sensie, że stosuje się na przykład w żywieniu trzody różne typy pasz dla prosion, dla warchlaków, dla tuczników, jeszcze w kilku grupach wiekowych. Nie ma czasu, by to szczegółowo omawiać. Jeżeli by znaleziono paszę na przykład dla prosiąt zawierającą mączki mięsno-kostne, będzie wypite całe stado, nie tylko prosięta, ale również lochy, również warchlaki, również tuczniki, czy na etapie finisher, czy jeden, czy finisher 2.
Jeszcze kara? Jeszcze kara?
I to jest wszystko decyzją administracyjną. Do tej pory, by rolnika ukarać, inspekcja weterynaryjna musiała sprawę zgłosić do sądu. Weterynarze twierdzą, że sędziowie dość liberalnie podchodzili, często nie znając przedmiotu sprawy, umarzając ze względu na znikomą szkodliwość czynu i jest to złe. W związku z tym domagają się, by przesunąć to z prawa karnego do prawa administracyjnego, czyli decyzją administracyjną będzie nakładana kara na rolnika od której będzie mógł się odwołać tylko administracyjnie do następnego szczebla inspekcji i po uprawomocnieniu kary 14 dni na zapłacenie kwoty. Natomiast w przypadku podejrzenia lekarza weterynarii o to, że mogą być w gospodarstwie mączki mięsno-kostne, natychmiastowy zakaz przemieszczania zwierząt, już nie wolno tych zwierząt w żaden sposób wykorzystać, a później zabicie, nie ubicie, zwracam uwagę na subtelną różnicę tego słowa, zabicie zwierząt na koszt rolnika bez żadnych odszkodowań. Ja się z tego typu myśleniem nie godzę. Zdaję sobie sprawę, że są również nieuczciwi rolnicy, którzy wykorzystują świadomie mączki mięsno-kostne, narażając nie tylko siebie, ale wizerunek całego polskiego rolnictwa. Z tym trzeba zdecydowanie walczyć. Ale w przypadku rolników, którzy mogliby być nieświadomie wprowadzeni w błąd przez producentów pasz, ta kara jest zbyt radykalna. Ona może doprowadzić do zniszczenia wielu polskich gospodarstw. Nie wiem zresztą, czy o to nie chodzi.
Panie pośle, nie wiem, jak tak pan mówił, 105 tysięcy, to tak jak przeliczyłem sobie, że to jest około 2000 tuczników. Bo tak po 500 zł mniej więcej za tucznika dostaje rolnik. No także to jest troszeczkę śmieszne, prawda?
2000. Lekarze weterynarii i minister rolnictwa nie ukrywają, że kara ma być zaporowa, że kara ma być restrykcyjna i odstraszająca.
No ale dlatego to wielka hodowla, 2000 to wielka hodowla, panie proszę.
Absolutnie żaden rolnik, niezależnie od tego, czy czyni to świadomie, uważam, że tak nie powinno być, czy też nieświadomie, był dotkliwie ukarany, by podziałało to jako odstraszenie dla innych.
Czyli jednym słowem chodzi o to, żeby lekarze weterynarii, tak jak przy chorobie Jałowskiego i innych sprawach związanych z BSE, mieli całkowitą władzę nad rolnikiem i żeby rolnik tak się bał lekarza weterynarii, że po nocach spać nie będzie, tak? O to chodzi?
Ja niestety dostrzegam nadmierne rozbudowanie uprawnień inspekcji weterynaryjnej, nieproporcjonalnie większe niż w innych krajach Unii Europejskiej. To już w tej chwili sprawia, że lekarz weterynarii pracujący w inspekcji, powiatowy inspektor weterynarii, który jest organem, ma pełną władzę nad każdym gospodarstwem, które ma zwierzęta, bądź stosuje produkty pochodzenia zwierzęcego. I wielu rolników, którzy przychodzą ze skargami, również do moich biur poselskich, do innych posłów, właśnie podnosi ogromną dowolność w interpretowaniu przepisów przez powiatowych lekarzy weterynarii, zwracając uwagę na szczegółowe również problemy z poszczególnymi gospodarstwami. Ludzie mówią wprost. Przepraszam, to powiem bardzo otwartym tekstem. Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii uweźmie się na jakiegoś rolnika, nie ma ratunku przed tym, może doprowadzić do upadku gospodarstwa.
Panie pośle, dziękuję już za tą informację. Mamy jeszcze kilka ważnych spraw. Wiem, że tu wracając jeszcze do tego dobrostan zwierząt, panie pośle, to jest też taki etap, gdzie lekarze weterynarii mają bardzo dużo do powiedzenia i mogą też niszczyć rolnika poprzez właśnie różnego rodzaju, tak, ja nie idę kontrolę. Ale to może tak na marginesie
tak,
chciałem zwrócić
jeszcze jedno
uwagę.
Zdanie, panie redaktorze. Mnie przede wszystkim martwi sprawa dużej bierności organizacji rolniczych.
A kiedy to mnie nie martwi.
Minister rolnictwa przedstawia projekt ustawy, twierdzi, że on go konsultował. Wymienia listę kilkudziesięciu organizacji, również rolniczych, że to konsultował. Ja się pytam, gdzie jest głos przedstawicieli producentów drobiu, trzody chlewnej, związków zawodowych, Solidarności, Samoobrony, kółek, ojczyzny, ba, izb rolniczych. Czy te organizacje nie widzą, jakie ogromne restrykcje, jakie zagrożenia dla gospodarstw tego typu rozwiązania prawne zawierają? Nieśmiałe wypowiedzi ze strony jednej z organizacji drobiarskich i Krajowej Rady Izb Rolniczych dostrzegłem. Natomiast ci, którzy są w organizacjach jakby upoważnionych i uprawnionych do tego, by pilnować interesów producentów mięsa i jaj, w sposób bardzo lękliwy występują w obronie interesów członków, których powinni przecież reprezentować.
Ja zaprosiłem dzisiaj 4 przedstawicieli różnych organizacji, jak pan widzi, jestem sam, także ja tak zupełnie do końca nie jestem przekonany.
Rozumiem, że organizacje rolnicze albo boją się Ministerstwa Rolnictwa, albo ich reprezentatywność jest, mówiąc delikatnie, bardzo wątpliwa.
Kanapowa. Panie pośle, serdecznie dziękuję, ale może jeszcze czekając na może połączenie z panem Gabrielem Janowskim, wiem, że na Komisji Rolnictwa stawała sprawa Krajowej Spółki Cukrowej.
Jeszcze raz? Nie usłyszałem, przepraszam.
stała sprawa krajowa spółki cukrowej.
Mając na uwadze niepokojące informacje docierające z Ministerstwa Skarbu Państwa odnośnie kolejnej próby prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej, zwołaliśmy posiedzenie Komisji Rolnictwa, by przedyskutować tę sprawę jeszcze raz. Niestety obawy i wątpliwości są jak najbardziej poważne, ponieważ kierunek prywatyzacji, czyli plantatorsko-pracownicy, który miał ten koncern narodowy bardzo ważny, który z takim trudem był budowany, oddać w ręce rolników, plantatorów i pracowników, jest zagrożony. Minister Skarbu Państwa już dwukrotnie wstrzymał proces prywatyzacji. W międzyczasie duże zyski, jakie wypracowała Krajowa Spółka Cukrowa, koncern ważny, potrzebny, przynoszący znakomite dochody, można powiedzieć, to jest kura, która wnosi złote jaja, przyzwoicie zarządzany, chcę wysoko ocenić funkcjonowanie również obecnego zarządu, te procesy prywatyzacji nie zostały zrealizowane. W międzyczasie minister finansów, pan Rostowski, zabrał całą dywidendę z roku ubiegłego, ba, zażądał dywidendy zaliczkowej z następnego okresu przetwórczego. Spółka, by to zrealizować, musiała zaciągnąć 300 milionów kredytu na bieżące płacenie rolnikom za buraki.
Panie pośle,
Tak nie robi dobry gospodarz. Jest to kierunek, który ma moim zdaniem doprowadzić do zniszczenia Krajowej Spółki Cukrowej i obawiam się, że polscy rolnicy i pracownicy Krajowej Spółki coraz dalej są od tego, by stać się właścicielami tego przedsiębiorstwa.
Bardzo dziękujemy panu. Jest z nami na antenie pan Gabriel Janowski, którego serdecznie witamy. Panie pośle, dziękuję za udział w audycji.
Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo prosimy, panie Gabrielu, sprawa Krajowej Spółki Cukrowej. Jeżeli pan słyszał wystąpienie pana Ardanowskiego, posła Ardanowskiego, to już pan wie, w jakim miejscu jesteśmy. No, posiedzenie Komisji Rolnictwa na ten temat, może kilka słów, bardzo proszę.
Szczęść Boże radiosłuchaczom, szczęść Boże panu redaktorowi. Szanowni państwo, rzeczywiście na posiedzeniu komisji była omawiana sprawa prywatyzacji. I muszę powiedzieć, że wszyscy uczestnicy, zarówno posłowie, jak i zaproszeni goście, bardzo, bardzo krytycznie ocenili propozycje przedłożone przez Ministerstwo Skarbu, a konkretnie przez pana wiceministra Gablika. Te propozycje, gdyby były zaakceptowane, doprowadziłyby do tego, że spółka nie byłaby spółką plantatorsko-pracowniczą, bo tak mówi o tym ustawa i taka była nasza intencja, kiedy tworzyliśmy tę spółkę, a spółka ta mogłaby być przejęta przez bardzo, bardzo wąskie grono plantatorów, dosłownie no, tych najbardziej, powiedziałbym, finansowo zamożnych i przez nieliczne grono pracowników, a jak powiadam, byłaby przejęta przez rekinów finansowych, którzy niekoniecznie muszą mieć uprawnienia do nabycia akcji, ale właśnie poprzez tak zwane słupy mogliby tę spółkę przejąć i wystarczy dosłownie 50 osób, by przejąć kontrolę nad spółką. To oczywiście przeczy, jak powiadam, zamiarowi, jak i legu powstania tej spółki. No i byłoby to bardzo, bardzo szkodliwe z punktu widzenia i plantatorów, i pracowników, ale przede wszystkim szerzej nawet no, polskiego rolnictwa, dlatego że ta spółka może być znakomitą taką firmą i zaczynem szeroko rozumianej aktywności w obrębie rolnictwa. Ona, mając tak zdrowe dzisiaj podstawy, może służyć nie tylko producentom buraka, ale i producentom zbóż, ziemniaków i tak dalej, i tak dalej. Mówił zresztą pan poseł Ardanowski o tym, że ta spółka w jakiś sposób została ograniona z pieniędzy, które były w znacznej części przeznaczone właśnie na prywatyzację, to znaczy na pożyczkę dla kupujących akcje, na umorzenie części akcji i tak dalej. To, co się stało w tym roku, jeżeli chodzi o finanse spółki, jest po prostu karygodne. I dlatego wierzę, że plantatorzy, pracownicy bardzo stanowczo zaprotestują przeciwko takim praktykom i doprowadzą do tego, że warunki nabycia akcji będą godziwe, cena będzie właściwa i ta spółka będzie w polskich rękach, bo
no tak, ale panie pośle, panie Gabrielu, przepraszam.
Będą najlepszymi strażnikami tej firmy.
Panie Gabrielu, mówi się o tym, że 15% akcji ludzie będą musieli
proszę
zapłacić.
Proszę głośniej, ponieważ ja tu jestem na targach żywnościowych i aha, trochę jest szum.
Panie Gabrielu, mówi się w tym projekcie ustawy, mówi się o tym, że 15% trzeba będzie zapłacić z własnych pieniędzy, to znaczy nie będzie można liczyć na kredyt Krajowej Spółki Cukrowej. Czyli już się zakłada, że no sporo ludzi nie weźmie udziału w tej prywatyzacji.
Dokładnie. No właśnie jest to nie do przyjęcia, dlatego że każdy nabywający akcji musi uiścić 20% wartości tych akcji. I dla wielu pracowników na przykład, czy drobnych plantatorów, będzie to bariera nie do przekroczenia. I nawet ten wkład własny też jest zbyt duży. Stąd w poprzednich propozycjach czy było to, że 20% tego wkładu to będzie pożyczka ze spółki i to było bardzo dobre rozwiązanie. Kredyt rozłożony na 7 lat byłby spłacany przez nabywców tych akcji. Dzisiaj, jeżeli oni, przepraszam za to wyrażenie, na dzień dobry będą musieli od razu wyłożyć znaczną sumę, no to będzie to bardzo trudne i to jest już bariera postawiona na samym początku. I takich, powiedziałbym, kwiatków na tej łączce jest dużo więcej. I stąd, w moim przekonaniu, ta cała propozycja w całości musi być zanegowana przez negocjatorów, przez przedstawicieli plantatorów i pracowników i muszą być wynegocjowane warunki no, takie, które będą do zaakceptowania przez stronę tą społeczną. Jest coś zadziwiającego, że po 24 latach przemian w Polsce nie powstała żadna, ani jedna tego typu spółka, gdzie na zachodzie spółki plantatorskie są normą, dlatego że właśnie one, to znaczy udział plantatorów w przetwórstwie i w handlu daje im stabilność dochodową i po prostu no, czyni z rolnika uczestnika tego obrotu gospodarczego. A w Polsce chce się z rolnika uczynić tylko, przepraszam za to słowo, nie ujmując nikomu, surowcowego. To znaczy ty masz wyprodukować surowiec, my ci zapłacimy bądź nie zapłacimy, bo były też takie przypadki, że rozmaici oszuści, prawda, kupowali surowiec, a nawet nie płacili za to, prawda, bo bankrutowali,
tak jest,
albo
udawali
bankructwa. Także no koniecznie musimy doprowadzić do tego, żeby ta spółka powstała i była już dobrem, powiem, nie tylko tej grupy pracowniczo-plantatorskiej, ale dobrem narodowym.
Panie Gabrielu, serdecznie dziękuję za udział w audycji. W ramach komentarza mojego to tak wygląda, proszę Państwa, że od 1989 roku mamy samych przeciwników rolnictwa przy władzach, w rządzie, no za wyjątkiem tam może 2-3 lat, a tak cały czas robi się wszystko, żeby to polskie rolnictwo zniszczyć, żeby polski rolnik ciągle był tym służącym na rzecz tych wszystkich panów, którzy wymyślają ustawy i niszczą polską wieś. Serdecznie jeszcze raz dziękuję panu Gabrielowi za udział w audycji. Proszę Państwa, i taką ważną sprawą, w tej chwili odbywają się targi rolnictwa ekologicznego, na których jest pani Danuta Pilarska. Był komitet monitorujący rolnictwo ekologiczne w zeszłym tygodniu w Warszawie, czwartek, piątek. Kilka słów pani Danuto z posiedzenia tego komitetu. Serdecznie witam przede wszystkim, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże dla wszystkich. Znajduję się na targach łódzkich Natura Food, które odbywają się co roku. Piątek, sobota, niedziela i dzisiaj się kończą. A na tych targach znajdują się przetwórcy i rolnicy ekologiczni, którzy się promują i nie tylko z Polski. W tym roku krajem roku były Węgrzy. Węgier, Polak to dwaj bratanki i rolnicy ekologiczni z Węgier również tutaj byli. Jest tu bardzo dużo jedzenia ekologicznego, jest tu bardzo dużo degustacji, jest tu bardzo dużo...
Rozumiem, pani Danuto, komitet monitorujący, bo czas mi ucieka.
Komitet monitorujący po raz drugi odbył się w piątek, 11 w Warszawie w ministerstwie. Uchwała numer 83, która mówi również o wsparciu rolnictwa, które było do tej pory 100 hektarów, 100%, nie przeszedł dlatego, że ministerstwo w tym komitecie, w tej uchwale 83 nie było przygotowane, dokładnie nie zrobili nawet pewnych rzeczy, które oddaje ustawa o rolnictwie ekologicznym i pani minister Szalczyk chciała to na kolanie poprawić i w tej chwili tworzona jest grupa robocza i w dalszym ciągu po raz drugi nie przeszło nic, co sobie ministerstwo ukartowało. Nawet mowa była o tym, że nie ma pieniędzy na nic. Więc moje pytanie, dlaczego minister Kalemba, Stanisław Kalemba, mówi, że tak dobrze wykorzystywano środki na wsparcie dla rolników, skoro wszystko, co dla rolnictwa ekologicznego było do tej pory, się zabiera. To jest pytanie, dlaczego jesteśmy w ten sposób oszukiwani? Dlaczego nie potrafi się powiedzieć prawdy? Nie mamy pieniędzy, nie umiemy tego zrobić, zawalili im to i wtedy byśmy to zrozumieli. A jak już, to dlaczego rolnictwo ekologiczne? Dlaczego wsparcie do rolnictwa? A dla innych rolników na hektar po 2,5 tysiąca dla sadów owocowych bez kontroli, bez certyfikacji jest pozwolenie. To jest hańba. Hańba dla narodu polskiego od Ministerstwa Rolnictwa.
To znaczy, dziękuję bardzo pani Danuto za ten głos. Chcę tylko powiedzieć tyle, że no, widocznie pan minister dobrze rządzi, bo większość parlamentarna jednak odrzuciła wotum nieufności, odwołanie ministra ze stanowiska, no i pozostał dalej, czyli widocznie wy nie macie racji. Minister ma rację i rację mają posłowie, którzy cały czas łącznie z posłami PSL-u i Platformy uważają, że polskie rolnictwo trzeba niszczyć. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Serdecznie dziękuję za udział w audycji. Proszę Państwa, 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej. Kilka słów od Państwa. Czekam jeszcze na rozmowę z przewodniczącym Zarządu Regionu Rolników tutaj Torunsko-Wrocławskiego, natomiast Kujawsko-Pomorskiego. Natomiast dostałem bardzo miły list od pana Łani Władysława, który mi pisze, przysłał życiorys pana Władysława Kojdra. Ja życiorys pana Władysława Kojdra znam od jego syna. I dlatego może za mało wiem. Bardzo chętnie proszę nawiązać ze mną kontakt. Całą audycję możemy zrobić o panu Kojdrze. Także bardzo prosimy o kontakt. Natomiast w tej chwili czekam na rozmowy telefoniczne. Bardzo prosimy. Jesteśmy na antenie Radio Maryja. Prosimy bardzo. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Witamy pana przewodniczącego Kujawsko-Pomorskiej Solidarności Rolników Indywidualnych. Bardzo prosimy. Proszę pana, jest taka sprawa, że to, co mówił pan Ardanowski, nie wiem, pan nas na pewno słuchał. Jakie jest stanowisko Solidarności w tej materii?
No ja w całej rozciągłości popieram właśnie zdanie i pana posła. Przede wszystkim za duże uprawnienia weterynarii mogą właśnie wyłożyć polskie rolnictwo. To jest przede wszystkim jedno zdanie. Skarmienie mączki mięsno-kostnej powinno być właśnie krzyżowe, które by dało nam większy dochód i tańsze pasze by były w tym momencie. Jak chodzi o to, że związki zawodowe, które dzisiaj były tam wymieniane, nie zabierają głosu. no nie wszystko jedna Solidarność może wywalczyć. My jesteśmy bardzo aktywnym związkiem i przede wszystkim bronimy interesów rolniczych, ale nieraz zostajemy osamotnieni na tym placu boju. Sądzę, że właśnie brak jest pewnej agresji ze strony związków, dobijania się o swoje sprawy. A bierność Ministerstwa Rolnictwa i właśnie chodzi o opinie, które pod różnymi projektami ustaw są brane jako większości związków. I te związki, one przytakują, nie wiem dlaczego. Nie widzą, co się dzieje na polskiej wsi. Przez z roku na rok jest coraz gorzej. Bym powiedział, że jak się rozmawia ze starszymi rolnikami, którzy jeszcze za czasów wojny, można powiedzieć, robili, to mówią, że to jeszcze gorzej niż za Hitlera, za przeproszeniem. Teraz.
Nie, no tak nie mówmy. Tak, nie
tak
mówmy.
Mówią, że jak chodzi na przykład o hodowlę trzody albo zabicie świniaka na własne potrzeby, to te restrykcje są tak ostre, że właśnie przypominają tamte czasy.
No wie pan, przepraszam bardzo, że wchodzę w słowo, panie Januszu, przepraszam, ale ja pamiętam, to znaczy ja pamiętam opowiadania ludzi, którzy w czasie wojny na wsi zabijali i były przypadki, niestety, kary śmierci za to. Także nie mówmy, nie porównywujmy do tamtych czasów. Możemy porównywać do czasów komuny, kiedy były duże restrykcje, kary, włożenia rolników w takich wozach, klatkach od świń po wsiach i tak dalej. To tak, ale przepraszam, ale do czasów wojny nie przesadzajmy.
Za ostro powiedziałem, ale w tym momencie, panie redaktorze, można powiedzieć, serce krwawi, jak widzimy, co się dzieje z polskim rolnictwem i pewnymi, można powiedzieć, takimi restrykcjami przez władzę, która mianuje się część partii, partią rolniczą. Jak ona podchodzi właśnie do naszego życia i bytu. Dlatego ten żal jest może taki ostry z mojej strony, że coraz gorzej się dzieje na polskiej wsi. Nie mamy praw odwoławczych nawet, tylko od razu będą to restrykcje finansowe i to, co w projekcie jest. I można powiedzieć tak, żebyśmy byli wyłączeni z normalnego prawa jako obywatele. No nie mamy my możliwości się odwołać do sądów nigdzie, tylko to będzie kara, może być administracyjna.
To jest tragedia, to co nam grozi. Panie przewodniczący, serdecznie dziękuję. Mamy jeszcze słuchacza. Cieszę się, że usłyszałem pana głos. Bardzo dziękuję, że jest pan z nami. Szczęść Boże panu,
Panem
żonie,
Bogiem.
Całej rodzinie.
Tak? Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Mamy rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy bardzo.
Czyli Boże, niech będzie Bóg Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Witam zaprzyjaźnionego rolnika.
Byłem na tej komisji nieszczęsnej, prawda, jak pan Gawlik się popisywał, jak po prostu proponował, bo tam nie powiedzieli ani Krzysztof, ani ten. Proponował, że jeśli rolnik weźmie 15% kredyt, to będzie bardziej zmotywowany, żeby te nabyć akcje spółki. No myślę, że to jest kpina najwyższej półki po prostu, że rząd sobie z nas w żywe oczy drwi. Także tak jak mówili, że 50-60 może zarządzać tą spółką, może tą spółkę przejąć i to jest niestety prawda, bo tutaj obawiam się pewnych rzeczy ze strony dyrektorów ewentualnie zarządzających tymi oddziałami i tak dalej. Bo ci ludzie mogą mieć pieniądze. Bo ja tylko podam przykład, że pracownik ma kilka czy kilkanaście tysięcy akcji, a ja mam zaledwie 720. I powiem tak, że to, co zrobił minister Rostowski, pobrał dywidendę awansem z przyszłego roku. Nie wiadomo, jakie będą zyski, czy będą straty. No on już pobrał dywidendę do dziurawego wora. Jeszcze tutaj jest jedna kwestia, którą należałoby przede wszystkim zmobilizować związki zawodowe, bo z tego, co widziałem, to związki zawodowe, mówię o tych związkach jak Samoobrona, Solidarność Rolników, prawda, nie branżowych, tylko tych związkach ogólnych, to ich tam nie widać. W ogóle nikt, nawet z Izby Rolniczej nikt nie zabierał głosu, a też Izba Rolnicza żyje z nas. Ale powiem tak, że to niektóre są opanowane, mówię, że izby są opanowane przez PSL i tu jest wielka gratka, bo przecież PSL za rządu Pawlaka sprzedano ponad 2000 przedsiębiorstw. Ja poleciłbym jeszcze, panie Michale, taki artykuł na aferach prawa, zapis rabowania Polski. Bardzo dobry i syntetyczny artykuł Zbigniewa Lipińskiego, oparty o ekonomistę doktora Kazimierza, czy Ryszarda Ślązaka. Bardzo dobry artykuł. Jak nas poszczególne ekipy rabowały. To jest na dzisiaj tak.
To znaczy, jeszcze raz.
Dla każdego do przemyślenia, panie Michale.
Jeszcze raz, artykuł.
Bo był pan transmisję przeprowadził, jak minister po prostu ignoruje i kpi z rolników. Bo to, co on powiedział, to jest żywa kpina.
Bardzo dziękujemy panu za ten głos. Nie wiem, już mamy jeszcze jedną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Cześć Boże, panie Michale, Juszkiewicz się melduje.
A, witamy pana. Tak, bo ja myślałem
się dobić do pana, szczególnie jak usłyszałem, że cztery związki pan niby zaprosił, nie?
No zaprosiłem, a co?
Panie Michale, ja w całości, ja jestem po rozmowie z Krzysztofem też, ja w całości popieram jego wystąpienie w tym przedmiocie jak najbardziej. Tutaj rzeczywiście jest no, takie duże pole do działania naszym związkom w tym układzie i my oczywiście realizujemy te
Ale panie Juszkiewicz, ja bym... Przepraszam, panie Juszkiewicz, ja bym nie chciał, żebyśmy mówili o tym, jak wygląda sytuacja. Jest prosta sprawa. Związki są organizacjami przeważnie społecznie działającymi. Jest im trudno na znalezienie ludzi, którzy będą na wszystkich posiedzeniach i tak dalej uczestniczyć. Natomiast jest to ten wielki ból, że nie możemy doprowadzić do tego, żeby związki miały swoje przedstawicielstwa i żeby związki miały pieniądze na to, aby te przedstawicielstwa mogły działać. I to jest ten ból. Natomiast ja rozumiem, że wy jako Samoobrona próbujecie w wielu sprawach zabierać głos. Natomiast dzisiaj sytuacja moja była jednoznaczna. Zaprosiłem Izbę, zaprosiłem Solidarność, zaprosiłem Związek Drobiarzy i Szodziarzy. No niestety nikt z tych związków nie mógł dojechać. Choroby, nie choroby, różne inne rzeczy. Ale to tak się złożyło po raz pierwszy chyba. Natomiast bardzo serdecznie dziękuję panu za ten telefon. Myślę, że będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiania o związkach i o ich pracy. Proszę państwa, jest 10 po czwartej. Już tutaj widzę ojciec Marek mi się pokazał, to znaczy, że powinienem kończyć tą audycję. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli w niej udział. Cieszę się, że mogliśmy być razem, że jest to taki wspaniały dzień papieski, ale również dzień fatimski, dzień, który każdy katolik, każdy chrześcijanin, każdy Polak ma głęboko w sercu i chce być obecny. A u nas w Kowalewie, proszę państwa, dzisiaj zaczyna się wieczysta adoracja. Jest wielki koncert poświęcony Janowi Pawłowi II o godzinie 18:00. Natomiast w sobotę kolejna edycja Festiwalu Diecezjalnego Piosenki Religijnej, na którą ksiądz prawosz Ryszard Kobierowski serdecznie zaprasza wszystkich, którzy są zainteresowani, którzy kochają piosenkę religijną w naszej diecezji. Szczęść Boże!